posłuchajcie, myśleć w czystości. Zacząłem się przygotowywać do tego spotkania. Nie miałem pojęcia, co powiem. Później przygotowałem duży konspekt, który zresztą widzicie. Nie bójcie się, bo aż wszystkiego oczywiście nie powiem. I okazało się, że jest jednak o czym mówić. Skrócę to do najważniejszych rzeczy, ale te konspekty macie i warto z nich jeszcze kiedyś skorzystać. Właśnie na początek ja sobie zadałem pytanie, po co w ogóle ja tutaj jestem na BMW? Jaki jest cel mojego pobytu tutaj? I do tego każdego z Was zachęcam, bo jeżeli tak naprawdę mamy cel, to faktycznie możemy do niego zmierzać. Jeżeli tego celu nie ma, no to działamy jakoś trochę na, nie wiem, na wyrywki, no inaczej mówiąc, chaotycznie. I no, cel po prostu ma sens, tak? No właśnie, po co walczyć o czystość? Jeden taki aspekt, bo oczywiście każdy sobie sam odpowie na to pytanie, ale jeden tylko taki, który gdzieś kiedyś przeczytałem. Ojciec dorastającej córki. Córka dorasta i nagle ojciec ma problem, bo jeszcze ma nieuregulowane w sobie myślenie w czystości i nagle zaczyna rzeczywiście w tej dziewczynie widzieć kobietę. Ma z tym cały czas problem, bo nagle, nie wiem, była mała, on oczywiście ją zawsze potrafił przytulić, była blisko, ale teraz nagle jest to już kobieta, więc on stwarza dystans i tak naprawdę ona widzi, ojciec mnie, nie wiem, przestaje kochać, tak, zaczyna stwarza dystans, a tak naprawdę prawdopodobnie to jest w takim razie we mnie problem, bo przecież nie w nim, tak, to coś we mnie musi być nie tak, więc ja jestem jakoś nie w pełni wartościową być może kobietą. To jeden tylko z aspektów. Ale no, tych aspektów jest mnóstwo i każdy sobie na nie odpowie sam. No właśnie, myśleć w czystości. Co to w ogóle znaczy myśleć, tak? Są takie bardzo, bardzo fajne powiedzenia. Jedno z nich między innymi to chociażby trzeba myśleć. I jeżeli wielokrotnie byśmy sobie coś takiego mówili, no to wielu głupot byśmy w danej chwili pewno nie zrobili. I też nie znikąd się bierze, że jeżeli są cnoty główne, to pierwszą jest roztropność. Sprawiedliwość, przemyśliwość, męstwo jest dalej, tak? Ale roztropność jest pierwsza. Czyli no po prostu ta normalność. No właśnie, jest też takie powiedzenie jak, nie przytoczę go całego i pewno każdy gdzieś tam będzie wiedział, o co chodzi. Myśleć głową, a nie tam trzy kropki, to już resztę sobie dopowiedzcie. Ale jest też coś takiego, że czasami nasze myślenie nie idzie po linii rozumu, tylko być może czegoś innego. Jest też bardzo, bardzo mądre, wszystko mogę, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. I jeszcze jeden przykład, który chciałem tu przytoczyć. Wszyscy go znamy, tak? Ale przeczytam go jeszcze raz. To klasyka. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegli Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczoru Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. No, dalej, wiadomo, już nie będę oczywiście opowiadał, cudzołóstwo, śmierć, zabicie męża tej kobiety. No, początek właśnie. Pewnego wieczoru Dawid podniósłszy się z posłania. Gość nie miał co robić, nie spełniał swojego na wtedy powołania, tak, bo był królem, a wyprawił kogoś innego na wojnę i właśnie doszło do czegoś takiego. Tomasz Akempis w swoim Naśladowaniu Chrystusa wymienia taki mniej więcej ciąg, że najpierw jest myśl, potem jest wyobrażenie, potem jest upodobanie, następnym etapem jest złe poruszenie i dopiero gdzieś tam jest zgoda, czyli tak naprawdę od tego pomyślenia do de facto działania jest kilka etapów, no ale myślenie jest jednym właściwie podstawowym. W ogóle Naśladowanie Chrystusa jest czymś, co można, ja właściwie mógłbym określić jako podręcznik wielu rzeczy związanych z duchowością, między innymi też podręcznik tego, jak myśleć w czystości. I tylko taki króciutki cytat. Człowiek słaby duchem i mało jeszcze uduchowiony, skłonny do zmysłowości, napotyka sporo trudności w zupełnym oderwaniu się od ziemskich pożądań. I dlatego często jest smutny, gdy z nich rezygnuje. Jak ja to usłyszałem, to przypomniało mi się jeszcze coś takiego, co dwa tygodnie temu tutaj mówił Jacek Pulikowski, że tam ci niewierzący, oni to tak... Oni to mają fajnie, nie? My to się tutaj tak zmagamy, ale oni to mają fajnie. O, bo oni sobie mogą to i tamto, nie? Dobrze, no właśnie. Jeszcze kolejna rzecz z Naśladowania Chrystusa. Prawdziwy pokój serca leży w stawianiu oporu namiętnościom, a nie w służeniu im. Właśnie, często jest tak, że zmagamy się o własnych siłach, tak mi się przynajmniej wydaje, z wieloma rzeczami, między innymi też czystością, ale tak naprawdę na ile wciągamy też w to Boga, na ile prosimy Go o pomoc, na ile też, jeżeli taką pomoc otrzymujemy, a otrzymujemy, tylko czy ją widzimy i na ile z niej korzystamy. Jest też, no właśnie, w Ewangelii Świętego Jana, o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Tylko, że to ważne dla mnie, przynajmniej jest to w imię moje. Nie to, co mi się wydaje, ale to, co naprawdę jest dobre. Choć to nie zawsze jedno i to samo. No i trzeba dużej mądrości, żeby jedno i drugie jakoś do siebie zbliżać. No i właśnie to, co powiedział między innymi święty Ignacy Loyola. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. No ale jest i jedno i drugie. Mówiliśmy o patrzeniu w czystości i wiemy o tym, że to, co jest na zewnątrz, też wpływa na nasz umysł, ale to wpływa na nasz umysł. To, co jest w nas, oczywiście wpływa na nasze działania, ale też nasze gesty, jak się okazuje, nasze działania też mogą na umysł wpływać. No właśnie, tutaj też za Tomaszem A Kempis. Jaki kto jest od wewnątrz, tak osądza na zewnątrz. I kolejny. Gdybyś był wewnątrz dobry i czysty, wtedy wszystko bez przeszkód widziałbyś i dobrze ujmował. I jeszcze jeden cytat z Księgi Syracha akurat. Kto zachowuje prawa, panuje nad swoimi myślami. Czyli dla mnie to akurat jest no taki jasny przykład tego, że jeżeli coś zewnętrznego, to się przekłada na to wewnętrzne. Nie? Tutaj właśnie to panuje nad swoimi myślami. A dlaczego? No bo zachowuje prawa. I no właśnie, jest coś takiego, że zewnętrzne gesty się uwewnętrzniają. To mówią chociażby psychologowie, ale też nie powiedziałbym być może tego, gdybym ja sam na przykład tego nie uczył. Jakiś czas temu miałem możliwość uczestniczenia w rekolekcjach ignacjańskich i przez tydzień nie rozmawiania z nikim, absolutnej ciszy. Na początku faktycznie ciężko, bardzo ciężko. Później zresztą też, ale na początku na pewno ciężej było wprowadzić takie wyciszenie. Ale z racji tego, że się między innymi nie rozmawiało z innymi, to tak naprawdę z zewnątrz to wyciszenie spływało do środka. I no, jednak to się dzieje. Ja też nie wiedziałem, że coś takiego może być, ale faktycznie na pewno ma to sens. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, tą taką symbiozę, czy właściwie takie współdziałanie tego, co na zewnątrz i tego, co jest w środku. No właśnie, ja na przykład mało jestem tego świadom, ale no umysł też, jak ciało, można ćwiczyć, co więcej trzeba ćwiczyć i najlepsze jest w tym wszystkim to, że umysł można też przyzwyczaić zarówno do jakiegoś wysiłku, ale można go też przyzwyczaić do takiego nieróbstwa i tak naprawdę, jeżeli my wejdziemy w taki rytm nierobienia, odpuszczania, to później coraz trudniej jest się do wielu rzeczy zmobilizować. Jeden taki cytat usłyszałem kiedyś od księdza Dziewieckiego, że kobieta jest skarbem, a mężczyzna jest sejfem. I, no i właśnie, jak sejfem, jeżeli do sejfu łatwo jest się, nie wiem, dostać, sejf łatwo jest otworzyć, sejf ma, nie wiem, słabe ściany, no to jaki to tak naprawdę jest sejf, co? Przygotowując się do tego spotkania, przyszło mi na myśl, co tak naprawdę, no właśnie, co tak naprawdę jest tą cnotą, czyli tą też cnotą czystości między innymi. No, za katechizmem Kościoła katolickiego cnota jest habitualną, czyli taką odnoszącą się do zwyczaju i trwałą, dyspozycją do czynienia dobra. I kolejna rzecz, cnoty ludzkie są trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i z wiarą. I właśnie w tym momencie przychodzi mi na myśl przykład, który kiedyś Mark Hawk przytaczał, co tak naprawdę jest cnotą. Były dwie takie sceny. Leży sobie pieniążek tam 100-dolarowy, tak, czy 100-złotowy, bo to w Polsce się działo. Przechodzą dwie osoby. Jedna osoba przychodzi, patrzy, 100 złotych leży, rozgląda się, tak, bije się ze sobą, tak, wziąć, nie wziąć i poszła. Tak. A druga osoba przeszła, patrzy i poszła dalej. No i tak według Was, kto reprezentuje, która postawa, pierwsza czy druga, reprezentuje tak prawdziwą cnotę? Jeżeli pierwsza, to podnieście może ręce, kto jest za tym, że pierwsza. A druga? No, więcej osób na drugą, zresztą nikt na pierwszą. I słusznie, dlaczego? Bo tak naprawdę właśnie chodzi o taką gotowość, takie czynienie dobra, ale właśnie w takiej otwartości, w takim spokoju, nie jakieś wielkie cały czas zmaganie się, jasne, pewno od tego się zaczyna, ale właśnie takie bardzo, bardzo naturalne. No właśnie, jest w Piśmie Świętym pierwszy list do Koryntian. Wierny jest Bóg i łaska i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. No właśnie ten sposób pokonania. I jeszcze tutaj przytoczyłem kilka takich przykładów. Oczywiście wszystkich nie będę czytał z bitwy każdego mężczyzny. Je wszystkie mamy, także tylko kilka. Mówiliśmy o czystości wzroku, tak? Jeśli oczy pasą się zmysłowymi obrazami, to umysł ma się czym zabawiać. Bez nich pozostaje sam na opuszczonym placu zabaw. Głodząc oczy, głodzisz również umysł. I kolejne. Pojawiające się w nas myśli odpowiadają naszemu światopoglądowi. Umysł dopuści nieczyste myśli tylko wówczas, jeśli one będą zgodne ze sposobem, w jaki patrzysz na świat. Było też między innymi porównanie do potoku, który jest zabrudzony jakimiś zanieczyszczeniami i naprawdę jeżeli usunie się to źródło tych zanieczyszczeń, to i tak trzeba trochę czasu, żeby ten cały potok sam się oczyścił. I jeszcze jeden cytat. Oczyszczenie umysłu to coś więcej niż przykazanie, to także poświęcenie. Jeśli zdobędziesz się na nie i zrezygnujesz z własnych pragnień, spłyną na ciebie błogosławieństwa. W swoim życiu duchowym doświadczysz nowych wymiarów radości i mocy. Właśnie i spłyną na ciebie błogosławieństwa. Ja bardzo, bardzo rzadko w ten sposób patrzę na wysiłek, także że to jest z mojej strony jakiś wkład, ale tak naprawdę Bóg też nagrodzi. No, mnóstwo jest takich cytatów, no a chociażby w Piśmie Świętym, no tutaj też w bitwie każdego mężczyzny coś takiego mamy. Jeżeli przeczytacie konspekt, to zobaczycie, że tam kilka takich cytatów na ten temat można będzie wyłowić. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o ten temat czystości, kilka konkretów, które ja ze swojego doświadczenia, czy też z samej książki chciałbym tutaj przytoczyć. Na pewno, jeżeli są tylko jakieś dziury w naszym myśleniu, w sensie chcemy odepchnąć jakąś myśl, to automatycznie trzeba, naprawdę trzeba ją wypełnić inną myślą, bo po prostu jeżeli nie, to w te dziury wejdą takie myśli, których tak naprawdę nie chcemy i nawet jeżeli już te myśli przychodzą, to po prostu nie dawać im życia. One przyjdą, one będą, ale jeżeli nie będziemy im dawać życia, to one tak naprawdę coraz to być może łatwiej, one sobie po prostu pójdą. I to, co kiedyś tutaj mówił Artur, a takie wypełnianie swojego powołania na 110%, to nie ma już właściwie wtedy czasu na to, żeby o głupotach myśleć. I ta codzienność jednak jest zdecydowanie dużym, dużym ratunkiem dla tak naprawdę dla naszego umysłu. I te myśli są, one przychodzą i chcielibyśmy, żeby ich po prostu nie było, no ale one są i czasami po prostu, znaczy, trzeba się z nimi pogodzić, tak, że one przychodzą, no ale trzeba też sobie jakoś znaleźć sposób radzenia sobie z tymi myślami. W książce Bitwa każdego mężczyzny było na przykład zadanie wypisać swoich wrogów, jeżeli chodzi o czystość i też to trzeba poznać swoich wrogów, jeżeli chodzi o nasze myślenie. W większości być może oni się będą powtarzać, ale być może nie. No jak nie znamy wroga, no to z kim walczymy? To nie walczymy, tak? Właśnie, był też taki przykład tak zwanego zagładzania, bodajże tak to było nazwane, zagładzanie swojego umysłu, czyli jeżeli nam jakieś tam myśli się kotłują, jakieś, nie wiem, plany i tak dalej, a tak naprawdę one nie mają żadnych podstaw, to lepiej jest po prostu odczekać i czekać po prostu na fakty, nie wiem, czasami być może na rozwój sytuacji. I jeszcze jedna rzecz, która do mnie przemawia, takie naprawdę zdrowe myślenie, no właśnie, jeżeli ja patrzę w jakiś tam, patrzę, jeżeli myślę w jakiś nieczysty sposób o jakiejś kobiecie, to zadam sobie pytanie, a jak ja bym się czuł, czy ja bym chciał, żeby ktoś w tym momencie tak o mojej przyszłej żonie, o mojej córce na przykład myślał, tak? I to trochę, no, ustawia chyba tak. Według mnie to jest na pewno dobre lekarstwo. I tak na sam koniec kilka takich cytatów jeszcze dla mnie związanych na pewno z tematem czystości. Jacek Plikowski tutaj dokładnie 2 tygodnie temu mówił o tym, że jeżeli jest jakiś metal szlachetny czysty, to znaczy, że on jest prawie 100% takim metalem szlachetnym. No i automatycznie co oznacza być czystym mężczyzną, tak? To jest jedno. Druga rzecz. Jakby charakterem kobiety jest to, że ona jest zmienna, a charakterem, właściwie powinnością mężczyzny jest to, że powinien być stały. Nawet jeżeli jakieś myśli do nas przychodzą, to po prostu my musimy robić swoje i tyle. Zresztą nikt nam nie powiedział, że będzie łatwo, ale myślę, że na pewno warto. Zresztą każdy z nas zaczyna tego doświadczać. Jeszcze jeden cytat z Psalmu 131. To mnie też zaskoczyło. Wprowadziłem ład i pokój w mojej, do swojej duszy. I właśnie mnie to zaskoczyło, samo to słowo wprowadziłem. Że jednak no, jakimś działaniem, jakimś czynem i po prostu to wyszło. Tak? I jeszcze jeden cytat, zresztą na samo zakończenie. Twoi najbliżsi zasługują na to, abyś miał strategię obrony. Między innymi dlaczego? No i chociażby tutaj przychodzi ostatni fragment z księgi Syracha. Nie będę go całego czytał, ale tylko początek. Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę. Liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieków pokoju. Dla mnie między innymi to jest chociażby odpowiedź właśnie po co walczyć o czystość. Tutaj jeszcze mamy fragmenty, których oczywiście ja nie będę teraz przypominał. To z Księgi Mądrości Syracha. Okazuje się, że naprawdę jest tam bardzo, bardzo dużo fragmentów takich, które zdecydowanie warto pod kątem naszego zmagania o czystość przeanalizować. Mamy też pytania na spotkanie naszych w małych grupach i mamy tutaj jeszcze takie już każdy do siebie może pytania na adorację i fragmenty na adorację. Także dzięki za wysłuchanie.